Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę systemowej kruchości niemieckiego modelu gospodarczego, który przez dekady utożsamiał krótkoterminowy zysk z racją stanu. Autor stawia tezę, że niemiecki neomerkantylizm opierał się na niebezpiecznej iluzji zarządzania ryzykiem. Doprowadziło to do powstania dwóch strategicznych pułapek – energetycznych oraz technologicznej. Pierwsza z nich, objawiająca się w uzależnieniu od rosyjskiego gazu, była formą tzw. paliwa wyparcia. Pozwalało ono odsuwać w czasie bolesną modernizację przemysłu i transformację energetyczną. Druga pułapka, określona mianem syndromu chińskiego, polegała na naiwnym traktowaniu Chin jako wiecznego klienta. W tym czasie Pekin wykorzystał niemieckie know-how do zbudowania własnej dominacji technologicznej. Tekst dowodzi, że luksus ideologiczny i korporacyjna chciwość oślepiły Berlin na ostrzeżenia geopolityczne, zamieniając dawną potęgę w zakładnika własnych zależności. Analiza ta służy jako przestroga dla innych regionów, w tym dla Polski, przed budowaniem strategii wzrostu na fundamentach politycznie ryzykownych surowców i jednostronnych relacji handlowych. W niemieckim modelu gospodarczym energia nie była zwykłym kosztem produkcji, lecz jednym z ukrytych sakramentów neomerkantylizmu. Tania i stabilna dostawa surowca pozwalała utrzymywać konkurencyjność przemysłu chemicznego, hutniczego czy motoryzacyjnego. Zależność od rosyjskiego gazu nie była więc wyłącznie decyzją energetyczną, lecz wyborem ustrojowym i geopolitycznym. Republika Federalna Niemiec zbudowała swój dobrobyt na naiwnym założeniu, że autokracja będzie wiecznie zachowywać się jak przewidywalny dział zaopatrzenia. Tani gaz pozwalał odwlekać trudną dyskusję o modernizacji i podtrzymywać iluzję, że wyjście z atomu oraz polityka klimatyczna da się pogodzić z potęgą przemysłową bez bolesnego rachunku. Idea, że handel cywilizuje władzę i łagodzi autokrację, była wygodna moralnie i opłacalna przemysłowo, lecz niebezpiecznie jednostronna. Podczas gdy Moskwa traktowała gaz jako broń i narzędzie szantażu, Berlin widział w nim jedynie racjonalny koszt w modelu produkcyjnym. Nord Stream był z tej perspektywy monumentalną rurą samooszustwa. Próby przekonania świata, że projekt omijający Europę Środkową jest czysto komercyjny, to szczyt absurdu w dyplomacji. Ostrzeżenia z Europy Środkowo-Wschodniej traktowano w Berlinie jako przejaw historycznych traum. Polska i państwa bałtyckie mówiły językiem doświadczenia imperializmu rosyjskiego, a Niemcy odpowiadały językiem handlu. To bolesna lekcja epistemologiczna. Czasem peryferia widzą imperium lepiej niż centrum handlowe. Wymowna była decyzja o odejściu od energii jądrowej. Niemieckie Atomausstieg wyrastało z lęku przed atomem. Po katastrofie w Fukushimie, przyspieszenie wygaszania elektrowni było politycznie zrozumiałe, lecz strategicznie ryzykowne. Luki w transformacji łatano rosyjskim gazem, zamieniając lęk przed atomem na zależność od autorytarnego surowca. Proces domknął 15 kwietnia 2023 roku, gdy wyłączono ostatnie bloki. To nie jest drobny szczegół w kalendarzu energetycznym, lecz akt o znaczeniu cywilizacyjnym. W chwili, gdy Europa zderzyła się z rosyjskim szantażem, Niemcy domykały projekt, który likwidował jeden z buforów stabilności. Suma decyzji stworzyła kruchość systemową. Jaskrawym przykładem tej słabości była wymiana aktywów między BASF a Gazpromem w 2015 roku. Przejęte przez Rosjan magazyny odpowiadały za około 5,5% zapotrzebowania Niemiec. To podręcznikowy przypadek oddania strategicznej infrastruktury w imię logiki biznesowej. To zdarzenie obnaża przepaść między rachunkiem przedsiębiorstwa a rachunkiem państwa. Niemiecki neomerkantylizm pozwolił, by interes korporacyjny wygrał z bezpieczeństwem narodowym. Rosyjska inwazja na Ukrainę w 2022 roku brutalnie rozdarła tę zasłonę. Nagle okazało się, że gaz nie jest tylko towarem, a rurociąg nie jest tylko rurą. Bundesbank pisał wprost, że rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała kryzys energetyczny, który uderzył w koszty gazu i produkcję przemysłową. W grudniu 2023 roku bank centralny wskazywał, że wysoka inflacja drastycznie obniżyła rentowność przedsiębiorstw. Model oparty na tanim gazie zderzył się z ceną własnego zabezpieczenia. Symbolem tej epoki stał się Uniper. Dawny gigant importu uzależniony od dostaw rosyjskich musiał zostać uratowany przez państwo. Niemcy zainwestowały w ratunek firmy około 13,5 miliarda euro, przejmując 99% udziałów w spółce. Przez lata państwo ułatwiało przemysłowi korzystanie z ryzykownego paliwa, a gdy zagrożenie się zmaterializowało, musiało ratować firmy środkami publicznymi. Niemcy podjęły znaczny wysiłek dywersyfikacyjny, zbudowały infrastrukturę LNG i ograniczyły zużycie gazu. Problem polega na tym, że skuteczność gaszenia pożaru nie unieważnia pytania, dlaczego skład łatwopalnych materiałów urządzono w piwnicy. W debacie ujawnił się wpływ wielkiego przemysłu. To obnaża cechę korporacjonizmu, gdzie wielkie firmy potrafią przedstawić własne ryzyko jako ryzyko narodowe. Niemiecka energetyka pokazała, że tania energia z Rosji była instrumentem dyscyplinowania wyobraźni. Każdy z tych elementów wydawał się racjonalny. Razem tworzyły jednak gospodarkę o ogromnej ekspozycji na czynniki zewnętrzne: rosyjski surowiec, chiński popyt i amerykańskie bezpieczeństwo. Niemcy uchodziły za kraj samowystarczalnej sprawności, choć ich sukces był silnie warunkowany zewnętrznie. Energia obnażyła to najdobitniej. Niemiecki model znakomicie zarządzał ryzykiem technicznym w produkcie, lecz zawodził przy ryzyku politycznym w systemie. To paradoks specjalizacji. Ta sama kultura, która rozwija obsesję kontroli nad detalem, w geopolityce przyjmuje niemal dziecięco ufne założenia. Projekt Energiewende był pionierski, jednak problemem okazała się sekwencja i odporność. Gdy lukę po rezygnacji ze stabilnej bazy wypełnia rosyjski gaz, transformacja staje się zakładnikiem autorytarnej geopolityki. Suma tych założeń stworzyła politykę, która wyglądała elegancko, dopóki nie zderzyła się z wojną. Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że rynek energii nie jest zwykłym rynkiem. Prawo energetyczne stało się prawem bezpieczeństwa. Logika ciągłości dostaw wyparła prawo konkurencji. Okazało się, że infrastruktura jest polityczna, a zależność kontraktowa może być zagrożeniem publicznym. Gdy największa gospodarka Europy buduje konkurencyjność na tanim gazie z Rosji, konsekwencje ponoszą wszyscy partnerzy. Region spleciony z niemieckim przemysłem musi wiedzieć, że koszty energii i kondycja tamtejszej chemii czy automotive bezpośrednio rzutują na polskie firmy. Dla Wielkopolski to układ ryzyk i szans. Ryzykiem jest spadek popytu, szansą zaś awans w łańcuchach wartości. Wnioski są trzy. Po pierwsze, tania energia z ryzykownego źródła nie jest strategią. Po drugie, transformacja bez infrastruktury to tylko deklaracja. Po trzecie, bezpieczeństwo energetyczne musi być częścią polityki gospodarczej. Energia stała się konstytucją przemysłu. Nie może być zakładnikiem moralnych narracji, lecz twardych danych i odporności na szantaż. Zielona transformacja nie jest błędem, oznacza jedynie, że bez polityki przemysłowej może powtórzyć mechanizmy niemieckiej pomyłki gazowej. Dobre intencje klimatyczne nie unieważniają złej architektury strategicznej. Niemcy muszą zatem przeformułować energetykę jako projekt odporności, czyli zdolność przetrwania szoku cenowego, geopolitycznego i technologicznego. Gaz z Rosji był zależnością widoczną dopiero wtedy, gdy użyto go jako narzędzia presji. Import zielonych technologii z Chin może stać się podobną pułapką. Nie istnieje energia bez polityki. Niemcy wierzyli, że cywilizują świat przez handel, wybierając rurociąg zamiast twardej geopolityki. Niestety autokracje nie zawsze czytają filozofię pojednania, czasem czytają mapy. Handel nie zawsze demokratyzuje. Może bogacić autokratę i dawać mu czas na rozpoznanie słabości partnera. Gdy demokracja staje się zależna od autokracji, jej moralność zaczyna negocjować z własnym bilansem. Wtedy prawa człowieka przegrywają z argumentem o miejscach pracy i rachunkach za prąd. Niemieckie elity przez lata myliły stabilność z uzależnieniem, a pragmatyzm z krótkowzrocznością. Cała Europa ma skłonność do odkładania rachunków strategicznych, czy to w uzależnieniu od Chin, czy w zbyt wolnej budowie zdolności obronnych. Niemcy są tu przypadkiem najbardziej spektakularnym, przez lata uchodziły za wzór. Polska również nie jest wolna od pokusy taniej energii i wiary, że gospodarka jakoś się dostosuje. Dla eksperta najważniejszy wniosek brzmi: polityka energetyczna jest testem dojrzałości państwa. Pokazuje, czy kraj potrafi myśleć w horyzoncie dekad, czy odróżnia interes koncernu od interesu systemu i zabezpiecza transformację przed zależnością od autokratycznych łańcuchów dostaw. Niemcy oblały ten egzamin w obszarze geopolityki energii. Bezpieczeństwo nie jest stanem naturalnym, to projekt polityczny i techniczny. Kto go nie projektuje, ten importuje ryzyko. Zależność od rosyjskiego gazu była jedną z najbardziej kosztownych pomyłek poznawczych współczesnej Europy. Energia pokazała, że przemysłowa potęga bywa krucha, gdy zależy od cudzych surowców i własne tabu. Odpowiedzialność fiskalna nie wystarczy, jeśli państwo zaciąga długi strategiczne. Istota tego procesu jest ironiczna. Przez dekady Niemcy eksportowały do Chin technologię i wyobraźnię przemysłową, by odkryć, że ich klient nauczył się nie tylko kupować, ale przede wszystkim produkować i wypierać swojego nauczyciela z rynku. W fazie globalizacji relacja ta wydawała się komplementarna. Niemcy dysponowali technologiami klasy premium, Chiny zaś oferowały ogromny rynek i tanią siłę roboczą. Jednak w tym modelu popełniono błąd, założono trwałość swojej pozycji w łańcuchu wartości. Chiny nie traktowały importu technologii jako luksusu, lecz jako etap systemowej nauki. Niemiecki neomerkantylizm zderzył się z wersją chińską, bardziej bezwzględną i świadomą technologicznie. Niemcy stworzyły system wspierania starych czempionów, Chiny natomiast zbudowały mechanizm produkowania nowych na skalę imperialną. Niemiecki biznes akceptował wymuszony transfer technologii, bo krótkoterminowe zyski były ogromne. W sektorze motoryzacyjnym chińskie firmy projektują samochody jako produkty cyfrowe. W 2024 roku Volkswagen został wyprzedzony przez BYU, a w 2025 zepchnięty na trzecie miejsce przez Geely. Niemcy traktowali Chiny jako rynek zbytu, natomiast chińskie państwo widziało w przemyśle instrument modernizacji narodowej i pozycji geopolitycznej. Syndrom chiński dotknął również fotowoltaikę. Niemiecka branża solarna została wyparta przez chińską skalę i determinację. Jeśli Europa nie kontroluje łańcuchów dostaw, jej transformacja staje się importowaną transformacją. Zielona gospodarka zmniejsza zależność od rosyjskich paliw, by w zamian zwiększyć ją względem chińskich komponentów i baterii. Zmienia się kolor zależności, ale nie zawsze jej struktura. Dane Eurostatu z 2024 roku obnażają skalę problemu. Unia Europejska pozostaje krytycznie zależna od Chin w imporcie magnezu i galu, a aż 95% pierwiastków ziem rzadkich pochodzi z Chin, Malezji i Rosji. Taka koncentracja dostaw czyni Europę skrajnie podatną na zakłócenia. W tym tkwi sedno nowej zależności. Brak jednego elementu może dziś zatrzymać fabrykę, radar czy drona, a w konsekwencji całą transformację klimatyczną. Niemcy są w tym układzie szczególnie wystawione na cios. Ich przemysł stał się zakładnikiem komponentów krytycznych. To niemal idealne powtórzenie rosyjskiego błędu, tyle że w nowej formie. Syndrom chiński różni się od rosyjskiego tym, że Chiny są jednocześnie dostawcą, odbiorcą i rywalem systemowym. Nie da się po prostu odciąć od Chin bez potężnych kosztów. Prawdziwy realizm nie polega na uzasadnianiu zależności jej aktualną opłacalnością, ale na wycenie kosztu, który pojawi się, gdy ta zależność stanie się narzędziem nacisku. Nie chodzi o całkowite porzucenie handlu, lecz o to, by nie traktować wygodnej zależności jako dowodu strategicznej mądrości po raz drugi. Chińska obecność w Europie gęstnieje. W 2025 roku inwestycje Greenfield z Chin osiągnęły rekordowy poziom niemal 9 miliardów euro. Całkowity napływ kapitału wyniósł 16,8 miliarda euro. Głównym celem była motoryzacja, gdyż aż 93% środków skierowano do łańcuchów dostaw pojazdów elektrycznych. Chiny nie ograniczają się do eksportu, lecz budują fizyczną obecność w sektorach przyszłości. Pojawia się nowa Hajna Schodzi. Tym razem uderza on w samo serce niemieckiej godności przemysłowej i dotyczy technologii zielonych oraz zaawansowanych materiałów. Niemcy wpadły w pułapkę ryzyka klastrowego. Są zależne od Chin jako rynku i dostawcy komponentów, a jednocześnie konkurują z nimi jako producenci. To sytuacja, w której rywal siedzi w twoim łańcuchu dostaw i w twojej strukturze kosztów. Niemiecki menedżer optymalizował produkt, natomiast chińskie państwo optymalizowało cały sektor. Niemcy zbyt długo wierzyli, że Chiny są jedynie fabryką tanich kopii. Chiny mają poważne problemy, jednak nie można ignorować skutków ich masowej mobilizacji państwowej. To nie jest model idealny. Nie trzeba jednak uznawać Chin za nieomylne, by przyznać, że w kluczowych sektorach przyszłości stały się konkurentem, którego Niemcy zbyt późno potraktowały poważnie. Chiny są silne tam, gdzie grają skalą i agresywną polityką przemysłową. Demokracja prawna wymaga procedur i kompromisów. W konfrontacji z autorytaryzmem tworzą one asymetrię czasu. Europa mierzy i konsultuje, podczas gdy Chiny budują, dotują i eksportują. Niemcy szczególnie potrzebują tej lekcji. Przez lata kanclerze pełnili rolę ambasadorów handlowych, otwierając w Pekinie drzwi dla rodzimych firm. Nie można w nieskończoność sprzedawać technologii komuś, kto sam staje się technologią. Bezpieczeństwo i odporność łańcuchów dostaw muszą być równorzędne z interesem korporacji. Niemcy stają przed problemem, którego nie da się rozwiązać jednym hasłem. Całkowite odcięcie od Chin jest nierealistyczne, ale trzymanie się starego modelu staje się zbyt ryzykowne. Potrzebna jest selektywna strategia odporności, dywersyfikacja dostaw, kontrola transferu technologii i wsparcie dla krajowych innowacji. Wymaga to zdolności do zakwestionowania interesu wielkiego biznesu w imię interesu systemu. Dla Wielkopolski syndrom chiński ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, osłabienie pozycji Niemiec uderza rykoszetem w polskie firmy wpięte w ich łańcuchy dostaw. Wartość eksportu aut i części do Chin spadła w 2025 roku do poniżej 14 miliardów euro z prawie 30 miliardów 3 lata wcześniej. Po drugie, chińska konkurencja może przerysować mapę inwestycji. Celem nie może być zamiana zaplecza niemieckiego na chiński, lecz awans kompetencyjny. Przejście do projektowania, automatyzacji i zarządzania własnością intelektualną. Region wygrywa wtedy, gdy przestaje być tanią halą produkcyjną, a staje się węzłem wiedzy. Każda zależność, która w dobrych latach wygląda jak stabilność, w złych może stać się kanałem szoku. Globalizacja nigdy nie była neutralnym procesem, lecz grą państw i polityki przemysłowej. Wolen handel bez strategii bezpieczeństwa to po prostu zaproszenie do zależności. Muchy nadaje tej analizie szczególną ostrość. Fundamentalnym błędem było utożsamienie globalizacji z rozszerzeniem własnego rynku. W rzeczywistości stała się ona maszyną dyfuzji kompetencji. To, co dawało przewagę centrum, przejęło peryferię. Chiny nie importowały tylko maszyn, budowały własne zdolności. W latach 2005-2015 Niemcy mieli okno możliwości. Zamiast inwestycji w cyfryzację czy odporność energetyczną, dobrą koniunkturę uznano za dowód słuszności starego modelu. Niemiecki przemysł sprzedawał Chinom urządzenia do budowy nowoczesności, a potem dziwił się, że ta wróciła z cennikiem. W wymiarze prawnym syndrom chiński stawia pytania o kontrolę inwestycji i bezpieczeństwo technologiczne. Przejęcie firmy Cooka stało się symbolem spóźnionej refleksji nad tym, które aktywa są faktycznie strategiczne. Europa musi jednak uważać, by odpowiedź na Chiny nie stała się prostym protekcjonizmem. Tarcza regulacyjna bez innowacji to jedynie estetyka obronna, a nie strategia. Tu pojawia się pojęcie de-riskingu. To komunikat twardszy niż business as usual, lecz mniej radykalny niż decoupling. Prawdziwe ograniczanie ryzyk będzie kosztowne. Odpowiedź na Chiny wymaga skali kontynentalnej, a nie tylko interesów narodowych. Niemiecki model musi stać się mniej neomerkantylistyczny, a bardziej europejsko-strategiczny. Chińska presja jest bolesna, ale może stać się bodźcem do otrzeźwienia. To pedagogika brutalna, lecz skuteczna. Jeśli Niemcy chcą odnowić swój model, muszą potraktować Chiny nie tylko jako rywala, ale jako dowód własnego opóźnienia. Syndrom chiński uderza w politykę wewnętrzną. Gdy przemysł traci miejsca pracy, a transformacja klimatyczna drożeje, społeczeństwo staje się podatne na populizm. Obietnice powrotu do taniego gazu i niekwestionowanego eksportu to sprzedawanie nostalgii jako programu gospodarczego. Potrzebna jest dorosła narracja. Część dawnych przewag wygasła, a pewne miejsca pracy znikną. W zamian państwo musi stworzyć nowe kompetencje i źródła produktywności. Ta lekcja jest kluczowa także dla Polski. Jeśli regiony zależne od eksportu nie otrzymają strategii adaptacji, ulegną antyglobalizmowi. Syndrom chiński wymusza rewizję suwerenności gospodarczej. Nie oznacza ona samowystarczalności, lecz odporność na szantaż i kontrolę nad technologiami krytycznymi. Rosja pokazała, że tani surowiec z autokracji jest pułapką polityczną. Chiny dowodzą, że lukratywny rynek staje się pułapką technologiczną. To właśnie jest syndrom chiński klient, który najpierw potwierdza twoją wielkość, a potem pokazuje, że ta wielkość była jedynie etapem jego nauki. Niemiecki model gospodarczy przez lata kupował tani gaz i chiński popyt, wierząc, że handel zdoła cywilizować autokrację. Ostatecznie jednak rurociągi i kontrakty nie były mostami do pokoju, lecz stalowymi zapisami przyszłego długu strategicznego. Czy Europa wyciągnie lekcje z tego upadku, zanim lęk przed utratą marsz ponownie przeważy nad instynktem przetrwania?